zgromadzeni na świętej wieczerzy. Znamienitym jest, że w Ewangelii według świętego Jana nie znajdziemy tradycyjnego opisu Eucharystii. Znaleźliśmy wprowadzenie. Odkryliśmy spotkanie Jezusa z apostołami, obmycie nóg przy ostatniej wieczerzy, ale nie mamy tekstu ustanowienia, znanego z innych Ewangelii. Mamy scenę podjęcia decyzji przez Judasza o zdradzie Jezusa. Mamy zapowiedź zaparcia się trzykrotnego Piotra. I dalej słyszymy słowa o tym, aby mamy się nie trwożyć. Niech się nie trwoży serce wasze. Ufajcie Bogu i mnie ufajcie. Dla Jezusa ta ostatnia wieczerza, wieczerza testamentu, jest spotkaniem ze swoimi uczniami, w którym chce nie tylko zostawić im formy rytualne, ale chce im zostawić doświadczenie spotkania z Nim. A spotkanie z Jezusem to jest spotkanie z Jego Ojcem. Pozostawia więc swoim uczniom testament, w którym pokazuje całą tajemnicę więzi z Jezusem. Całą tajemnicę Eucharystii, całą tajemnicę służby drugiemu, całą tajemnicę prowadzenia przez Ducha Świętego. Zaczyna od tego, abyśmy przestali się bać. Aby uczniowie Jezusa się nie trwożyli, nie lękali, aby budowali zaufanie Panu Bogu. W domu mojego Ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Oto idę przygotować wam miejsce. Niesamowitym jest to, że Jezus na ostatniej wieczerzy mówi swoim uczniom o tym, że nie chce, aby oni pozostali na ziemi. Że ich miejscem, że ich celem nie jest bycie tylko tu i teraz, ale przebywanie z Nim w domu Jego Ojca. Idzie, przygotowuje miejsce, aby wrócić powtórnie i zabrać do siebie. Myślę, że to jest jedna z trudniejszych prawd, z którą się spotyka człowiek XXI wieku. Potrafimy zaakceptować, że Bóg był, że Bóg stał się człowiekiem, że Bóg umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, ale przyjąć prawdę, że zaprasza nas do tego, abyśmy z Nim żyli w niebie, abyśmy podobnie jak Jezus zmartwychwstali na końcu czasu, to już dużo trudniejsze. Gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę? Zapytał go Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? To pytanie Tomasza, nie wiemy, dokąd idziesz, jak możemy znać drogę, jest pytaniem każdego z nas. Każdego człowieka, który próbuje odkryć prawdę o celu naszego życia, o tym, dokąd zmierzamy, co będzie po naszej śmierci, co będzie w momencie, kiedy przyjdzie nam zamknąć po raz ostatni oczy na tej ziemi i otworzyć je w życiu wiecznym. Jak możemy znać drogę? Apostołowie to nie byli przypadkowi ludzie. To byli ludzie, których wybiera Jezus, których powołuje, znając historię ich życia. To byli ludzie, których Jezus zabiera ze sobą po to, żeby mu towarzyszyli. I przez blisko 3 lata chodzili za Jezusem, wsłuchiwali się w Jego naukę, przyglądali się, a wszystko po to, żeby odkryli, kim tak naprawdę jest Jezus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. W XII wieku Maimonides stwierdził, że dla Izraelity drogą do zbawienia jest przestrzeganie prawa, przestrzeganie Tory. Jezus miałby wzywać do nawrócenia tych, którzy żyją według innego prawa. To podzielenie drugiego prawa na przestrzeganie prawa Noego, które były dane całej ludzkości i miały prowadzić nie Żydów do życia wiecznego, opierały się na zakazie bałwochwalstwa, morderstwa, kazirodztwa, kradzieży, bluźnierstwa, spożywienia mięsa żywego zwierzęcia i zobowiązywały do szerzenia sprawiedliwości poprzez wprowadzenie prawa, ustanowienia władzy. I to miało gwarantować. Ci, którzy należą do Starego Przymierza, niech żyją po swojemu. A ci, którzy idą za Jezusem, niech żyją według Jego prawa. Ale Jezus pokazuje, że chodzi o coś zupełnie innego. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Każdy człowiek ze swojej natury jest zdolny do tego, żeby poznać prawdę i życie. Każdy z nas to potrafi. Jeśli mamy światły rozum, jeśli nasze serce będzie otwarte, poznamy prawdę i pragniemy życia. Ale niestety nie każdy może znać drogę. Nie każdy tą drogę odkryje. Dopiero kiedy spojrzymy na Jezusa, dopiero kiedy spojrzymy na Tego, który umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia, który pozostawia nam siebie w Eucharystii nie jako jakąś pamiątkę, ale jest obecny w Eucharystii, na której nas gromadzi, że tu się dokonuje nasze zbawienie, to zobaczymy, że to jest ta właściwa droga. Jeśli mnie poznaliście, to mojego Ojca poznacie. Już nawet Go poznajecie i widzieliście Go. Odezwał się do Niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu rzekł. Filipie, tak długo już jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Filip to był jeden z dwóch apostołów, którzy następnego dnia po powołaniu Andrzeja i Szymona poszli za Jezusem. Filip słyszy słowa pójdź za mną, natychmiast idzie i przyprowadza Jezusa do Natanaela. Widzi wszystkie cuda, widzi to, jak Jezus rozpoznaje, jak Jezus patrzy w serce Natanaela, jak mówi, widzi wszystkie cuda, a jednak mówi, no pokaż nam Ojca. Tak jakby jego oczy były jeszcze zamknięte. Dopiero wtedy, kiedy Jezus mu pokazuje, że On i Ojciec stanowią jedno, dopiero wtedy Filip zacznie naprawdę wierzyć. Jeszcze nie jest gotowy. Czasem my się pytamy, proszę pokazać mi Jezusa. Pokaż mi, to w Niego uwierzę. Pokaż mi Ojca, a uwierzę w Niego, uwierzę Jemu, bo ja nie widzę. Wierzcie nie ze względu na słowa, ale ze względu na dzieła. Apostołowie, kiedy przypomnieli sobie, co czynił Jezus, widzieli wskrzeszenia, rozmnożenie chleba, otwarcie oczu niewidomego. Wszystko widzieli i zaczynali budować swoją wiarę. Ale część ludzi miała serce zamknięte. Jak ci, którzy żądali od Jezusa znaku, a żaden znak nie był im dany. To są ci, których wołanie jest bardzo proste. Udowodnij mi, że jesteś Mesjaszem. Udowodnij, że jesteś Bogiem. To jest wołanie też nas. Panie Boże, pokaż mi, że jesteś. Jezu, pokaż, że mnie kochasz, bo ja tego nie widzę. Ze względu na dzieła. Patrzymy na to, jak Bóg działa w naszym życiu. Chcemy mieć otwarte oczy, chcemy dostrzegać. Ale tu jest niesamowity krok, który trzeba byłoby wykonać. Uwierzyć, że Bóg chce mojego dobra. Że Bóg nie chce mi nic zabrać, nie chce mnie ograniczyć, ale chce mi dać. I dopiero wtedy zacznę patrzeć na to, co się dokonuje w moim życiu, jak na wielki dar. I wtedy, kiedy zobaczę, że moje życie jest darem, mogę usłyszeć kolejne słowa Jezusa. Jeśli mnie będziecie miłować, zachowacie moje przykazania. A ja poproszę Ojca i dam wam innego parakleta, aby zawsze był z wami. Jeśli uwierzę, że Bóg chce mojego szczęścia, że chce mojego dobra, będę go miłował, zachowując przykazania Jezusa. A przykazania Jezusa nie są trudne. Miłość Boga, miłość drugiego człowieka, wychodzenie naprzeciw drugiemu człowiekowi. Co więcej, Jezus mówi, że da mi parakleta. Ducha prawdy. To greckie słowo można by przetłumaczyć jako rzecznik albo jako ktoś, kto wzywa, powołuje, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się, broni, jest orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem. Jest cały czas obok mnie po to, żeby mnie prowadzić, po to, żeby mi pokazywać właściwą drogę, żeby mnie wspierać. Kto mnie miłuje, otrzyma parakleta. Nie będzie sam. Ja odejdę, ale nie zostawię was samymi, nie zostawię was sierotami. Zapytał go Juda: Panie, co się stało, że masz nam objawić siebie, a światu nie? Jezus mu na to odrzekł: Jeśli ktoś będzie mnie miłował, będzie przestrzegał mojej nauki. Ojciec mój także będzie go miłował i przyjdziemy do niego, urządzimy sobie u niego mieszkanie. Niesamowite jest to, że Izraelici oczekiwali, że gdy przyjdzie Mesjasz, to objawi się nie tylko Żydom, ale także całemu światu. A tymczasem słyszymy wyraźnie, że Jezus objawia się swoim uczniom, swoim apostołom, tak jakby tylko dla nich było zarezerwowane jego objawienie, tak jakby tylko dla nich pozornie była zarezerwowana jego miłość. A tymczasem chodzi tutaj o coś większego. Chodzi o to, że jeżeli moje serce zawiera w sobie miłość, miłość Bożą, otwiera się na tę miłość, to zobaczę w Jezusie Mesjasza. Jeżeli w moim sercu będzie brakowało miłości, jeśli nie będę miłował, nie będę żył według nauki Jezusa, będę szukał swojej innej drogi, wtedy nie będę widział w Jezusie mojego Zbawiciela. A co za tym, nie pójdę za Jego nauką. Nie będę podążał za prawdą, moje serce nie będzie pałało taką miłością jak Jezus, nie będę starał się Go naśladować, miłując swoich nieprzyjaciół, dobrze czyniąc tym, którzy mnie nienawidzą, którzy mnie oczerniają, którzy mnie ranią, nie będę wychodzić z miłością do tych, którzy mnie skrzywdzili, nie będę pragnął żadnego przebaczenia. Dlatego objawienie Jezusa wydaje się być ograniczone do Jego uczniów. Jest skierowany do wszystkich. Jezus mówi, że pokój nam zostawia i swój daje nam pokój. Nie tak, jak daje świat. Uznanie, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem, że jest moim Mesjaszem, daje mi taki prawdziwy pokój. Ja mogę uwierzyć, wreszcie mogę uwierzyć, wreszcie mogę odkryć drogę swojego życia. Wiem, że już nie muszę się trwożyć, że nie muszę się bać. Znam Jego przykazanie. Mogę je realizować. To jest odniesienie w moim życiu. Ten punkt, ta wskazówka, jak żyć, jak iść. Jezus zapowiada to swoim uczniom nie tylko po to, żebyśmy my dzisiaj, 2000 lat później, czytali te słowa i odnosili je do siebie, ale także po to, żeby byli przygotowani na to, co się za chwilę stanie. Bo za chwilę Jezus pozostawi swoich uczniów. Odejdzie, zniknie, nie będą Go widzieli, po to, żeby dopełniło się to, co się zapowiada w Słowie Bożym. I Eucharystia jest właśnie tym doświadczeniem spotkania z Jezusem, który pozostawia swój Kościół, który wraca do swojego Kościoła, który sprawia, że my możemy czynić wielkie rzeczy. Każdy, kto przebywa z Jezusem, będzie czynił dzieła Ojca. Nawet Jezus mówi, że każdy, kto uwierzy, będzie czynił jeszcze większe dzieła niż On. Dlaczego? Jezus głosił Ewangelię tylko wobec Żydów. Nie wychodził do pogan. Każdy z nas, począwszy od apostołów, poprzez ojców Kościoła, poprzez tych, którzy głosili Ewangelię na całym świecie przez wieki, dociera do dużo większego grona ludzi i może ich przyprowadzić do Jezusa. Dlatego czynimy większe dzieła. I jeszcze ta modlitwa. Ilekroć o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to spełnię. Ale ta moja modlitwa to nie jest narzucanie woli Panu Bogu, tylko prośba o to, żeby Jego wola w moim życiu się realizowała. Tak jak Jezus nam to pokazuje. Jezus, który jest posłuszny Ojcu, który składa swoją ofiarę po to, żebyśmy my mieli życie. I dlatego kończy ten fragment Jezus słowami: Wstańcie, idźmy stąd. Niech się dokona to, co się miało dokonać.